Słuchajcie, Radia RMF 24. My wracamy do tematu, o którym już mówiliśmy i w Radiu RMF 24 i w Faktach Nie Żyje. Arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, były już metropolita przemyski, były biskup zielonogórsko-gorzowski, a także bliski współpracownik Jana Pawła II. Człowiek, który w pewnym momencie w Kościele w Polsce odgrywał jedną z najważniejszych ról. Z nami jest Tomasz Krzyżak, dziennikarz, publicysta Rzeczpospolitej, autor także biografii arcybiskupa Michalika. Witam cię, Tomku, serdecznie.
Witam serdecznie.
No i zacznijmy od próby podsumowania krótko tego bardzo długiego życiorysu. Arcybiskup umierał już w dojrzałym, bardzo dojrzałym wieku i bardzo różnorodnego, bo to przecież i Rzym, i Gorzów, i Zielona Góra, i Przemyśl, no i przede wszystkim bycie przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że to jeszcze jest Zambrów i diecezja łomżyńska, bo stamtąd pochodzi.
Oczywiście stamtąd pochodził, tak.
Tak, ale rzeczywiście długie życie. Wiesz, ja sobie teraz przeglądnąłem jeszcze przed naszą rozmową różne nasze archiwalne rozmowy i znalazłem taką, gdzie mówiliśmy o śmierci. I arcybiskup wtedy, pamiętam, 10 lat temu powiedział mi, że nigdy nie spodziewał się, że będzie żył tak długo, a miał wtedy 75 lat. Dlaczego? Dlatego, że jego rodzeństwo zmarło nie dożywszy lat 50. Matka zmarła przed 70 rokiem życia, ojciec jedynie dożył tam prawie 80 lat. Więc no tutaj arcybiskup przeżył lat 85, bo niedawno skończył te 85 lat. Rzeczywiście ta postać, tak jak wspomniałeś, bardzo wielobarwna, można by było powiedzieć. Jego życiorysem chyba dałoby się obdzielić, jeśli nie dwie, to co najmniej trzy albo i cztery osoby. Tak jak wspomniałeś, to doświadczenie rzymskie, raz najpierw studiów na Angelikum i zamieszkiwanie w latach 60. w Papieskim Kolegium Polskim, którego potem pod koniec lat 70. został rektorem i przez ponad 10 lat był tym rektorem i był właśnie przy tej okazji bardzo bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, także ze względu na to, że wtedy pracował w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich, w tym momencie, w którym wykluwały się Światowe Dni Młodzieży. No potem rzeczywiście biskup zielonogórsko-gorzowski i jakby to powiedzieć, świadek, ale też nie tylko świadek, ale także aktywny uczestnik tych zmian pierwszych demokratycznych w Polsce w latach 90. No bo przecież pamiętamy też, że stał na czele takiej specjalnej komisji Episkopatu Polski do spraw konstytucji i walczono tam wtedy, pamiętam, dość aktywnie o to, ażeby w preambule do konstytucji znalazło się odwołanie do Boga. No to tak jak wspomniałeś, przez dekadę przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który w jakiś sposób nadał tej Konferencji Episkopatu Polski, czy też temu stanowisku przewodniczącego, jakiś inny rytm, nie?
Właśnie, bym tutaj pozwoli, że się zatrzymamy nad tym. Nie chciałbym, żebyśmy wracali do polityki, do jego słynnych wypowiedzi, bo do takich wypowiedzi, które potem przechodziły do historii, nie zawsze pozytywnej, to miał arcybiskup szczęście, ale zatrzymajmy się na chwilę do tego okresu jego przewodniczenia. To jest taki moment, w którym on trochę zmienia model, o którym powiedziałeś i w pewnym sensie czyni go bardziej kolegialnym. Można powiedzieć, wygasza znaczenie przewodniczącego w takiej formie, której nadał mu także prawnie. Taką miał możliwość, on takiej nie miał. Najpierw prymas Wyszyński, a później prymas Glemp.
Tak, to prawda. Rzeczywiście tutaj mówisz o kwestiach politycznych, o tym, że no, przez wiele lat kardynał Stefan Wyszyński był takim liderem Kościoła w Polsce, no ale tak jak mówimy, ze względów takich politycznych, no bo byliśmy za tą żelazną kurtyną do tego Rzymu, było to, bym powiedział, może nie tyle daleko, co w takim sensie, może nie mentalnym, tylko w takim sensie podróżowania było nam daleko. Nie? Ale wracając do tego twojego spostrzeżenia, rzeczywiście tak, arcybiskup Michalik przyjął taki model kolegialny, on mówił cały czas, że, jak pamiętam, wielokrotnie z nim na ten temat rozmawiałem i powracały te tęsknoty za liderem takim właśnie w postaci Wyszyńskiego czy w postaci kardynała Glempa, On mówił, że to już się skończyło, że to nie może tak wyglądać, że on jest po to, żeby służyć swoim braciom, współbraciom w biskupstwie, i on chce słuchać je i ich głosu. Każdy z nich ma ten głos równy. On jest tylko tak na dobrą sprawę koordynatorem. Nie chce wychodzić przed szereg. To wszyscy mamy podejmować te decyzje kolegialnie. Oczywiście do dzisiaj jest tak, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jest jakby reprezentantem, jest ustami, jest twarzą tego episkopatu. Arcybiskup Michalik był taką twarzą. Niemniej jednak, tak jak mówimy, no ten model był zupełnie inny, nie?
To jeszcze temat, w którym też jego, nie chcę powiedzieć, zasługi. Znaczy, pojawia się jego nazwisko dość często. To jest kwestia oczywiście ochrony małoletnich. Z nim związana jest pierwsza taka ujawniona wielka afera pedofilska, czyli afera w Tylawie, przy której on się z tego wielokrotnie tłumaczył, wyjaśniał rozmaite elementy, ale przy której, jak się zdaje, nie do końca zdał egzamin i nie do końca zrozumiał nowe czasy, bo on także później tego tłumaczenia, także mnie się tłumaczył w takim dużym wywiadzie Rzece, którego mi udzielił, nie wydawały mi się te tłumaczenia takie w pełni adekwatne.
To znaczy, jest pewnego rodzaju trudność z oceną tamtych wydarzeń. Dlaczego? Wydaje mi się, że pierwsza trudność polega na tym, że mamy, że ta cała afera tylawska wybucha w roku 2001. Dosłownie na chwilę przed zmianą przepisów prawa kanonicznego w Kościele. Na moment przed wprowadzeniem, tak na dobrą sprawę, tego słynnego dokumentu Jana Pawła II Sanctitatis Sanctitorum Tutela, gdzie trzeba było, gdzie by został podniesiony z jednej strony wiek o ochrony prawnej, ale z drugiej strony nałożony został na biskupów ten obowiązek informowania dykasterii nauki wiary o tego typu przypadkach. Posługiwano się tym starym prawem. To stare prawo mówiło, że jeśli biskup ma przynajmniej prawdopodobną wiadomość o popełnieniu przestępstwa. Jemu się wydawało, że ta wiadomość jest nieprawdopodobna. Niemniej jednak powiem tak, już po zakończeniu pisania tej biografii, w momencie kiedy ona się już ukazała na rynku, próbowaliśmy to, znaczy ja próbowałem tam to rozgryźć na tyle, na ile się to było możliwe, to się udało. Natomiast po opublikowaniu już tej biografii kilka lat później, ja pojechałem do Przemyśla i wspólnie z arcybiskupem na podstawie dokumentów przechowywanych jeszcze w archiwach przemyskiej kurii próbowaliśmy odtworzyć działania. I tam widać ślady tego, że były konsultacje ze Stolicą Apostolską, że to nie było tak, że on podejmował te decyzje samodzielnie, że Stolica Apostolska momentami zwlekała, że był pewnego rodzaju problem także natury własnościowej, bo jak się okazało, ksiądz, który był oskarżany o tą pedofilię, a myśmy jako dziennikarze wtedy, pamiętam, zarzucali arcybiskupowi, że on go natychmiast z parafii nie odwołał, nie wyrzucił go z tej plebanii, to już okazało się, że w latach tam 60. czy 70., kiedy on trafił do tej parafii, wszystkie te grunty i plebania stała na jego terenie, a to wszystko było na niego zapisane, więc wywalanie człowieka z jego własnego domu mogłoby się skończyć procesem innego rodzaju. Więc to wszystko tak skomplikowane, tak pokomplikowane, że rzeczywiście w głowie się to nie myśli. Natomiast miał świadomość, chociaż wydaje mi się, że do końca tego nie powiedział, aczkolwiek nie, wydaje mi się, że powiedział. W jednym oświadczeniu takim wydanym kilka lat temu, gdzie przedstawiał to kalendarium swoich działań, powiedział, że przeprasza za wszystkie zaniedbania, które się w tym zakresie popełnił. Więc no, jakąś tam refleksję miał.
Mówisz tutaj o wszystkich tych szczegółach, natomiast trzeba powiedzieć, że inne wypowiedzi arcybiskupa pokazują, że on był człowiekiem poprzedniej epoki w tej sprawie. Nie rozumiał.
Tak, to prawda, to
tych
prawda.
Wyznań, to słynne zdanie o tych dzieciach, które lgną, lepią się, przeprosił za nie, to też trzeba uczciwie powiedzieć.
Tak, i dość szybko za nie przeprosił, prawda, bo to okazało się, że jak się zrobiła medialna burza na zewnątrz, to on od razu wyszedł stamtąd i po prostu przeprosił, że nie to chciał powiedzieć, co powiedział, tak, do końca. Rzeczywiście, ale masz rację, tak, był człowiekiem swoich czasów, nie? To jest, wiesz, tak. Czasami sobie myślę, I wracam myślami do wypowiedzi papieża Franciszka. Papież Franciszek w którymś momencie został zapytany o postępowanie Jana Pawła II i on powiedział takie słowa: w tamtych czasach wszystko się ukrywało. Nie na zasadzie takiej, że wszystko zamiatano pod dywan i tych spraw nie wyjaśniano, bo jakoś tam je wyjaśniano. Niemniej jednak nie publikowano i nie mówiono o nich publicznie, tak jak się o tym mówi dzisiaj. I arcybiskup Michalik taki był, tak. O niektórych rzeczach się nie mówiło, bo się nie mówiło dla dobra Kościoła. To było takie myślenie ludzi tamtych czasów, tak.
A na koniec jeszcze pytanie o niego osobiście. Wiem, że znałeś go osobiście. Ja też bywałem u niego gościem, nawet w domu, no tak by trzeba powiedzieć. Oczywiście był to pałac biskupi, ale u niego w domu. No, prywatnie był to człowiek naprawdę uroczy rozmówca, bardzo ciekawie opowiadający o różnych kwestiach. Trochę odsłaniało się jego inne oblicze w tych prywatnych relacjach.
Tak, rzeczywiście. To znaczy, ja mam takie wspomnienie z arcybiskupem, że on w pewnym momencie przez zupełny przypadek stał się moim wujkiem. Ale to naprawdę przez zupełny przypadek, bo pamiętam, pojechaliśmy któregoś razu z moją żoną i z dziećmi. Żona z dziećmi poszły pod opieką jakiejś siostry zakonnej oglądać muzeum archidiecezjalne, a myśmy w tym czasie prowadzili jakąś tam swoją rozmowę. A ponieważ siostra wiedziała, że arcybiskup ma rodzinę za granicą, gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, była przekonana, że my jesteśmy rodziną i do moich dzieci zaczęła się zwracać w taki sposób: zobaczcie, a tutaj jest na przykład plecak, który wujek dostał od Jana Pawła II. No i wyprowadzenie tej siostry z błędu zajęłoby pewnie dłuższy czas, więc przyjęliśmy to na klatę. Kiedyś mu o tej sytuacji opowiedzieliśmy, on tak na nas popatrzył i powiedział: no to w zasadzie musimy teraz utrzymywać nasze kontakty. I tak to się właśnie, tak to było. Natomiast mam też jeszcze przed oczyma jego obraz, kiedy namawiałem go na to, żebyśmy wspólnie napisali biografię, to znaczy, żebym ja napisał biografię na podstawie tego, co on mi będzie mówił, tak, i weryfikacji różnych tam rzeczy. On się nie za bardzo chciał zgodzić na to. Natomiast pamiętam, kiedyś gdzieś w jakiejś homilii powiedział, że on ma podobne doświadczenie emigranckie jak papież Franciszek. I faktycznie, historia jego rodziny dość ciekawa, bo dziadek wyjechał przed I wojną światową za chlebem do Stanów Zjednoczonych. On tego dziadka nigdy nie widział, a mnie się udało odtworzyć całą drogę tego dziadka z Polski do Stanów Zjednoczonych. I udało mi się odnaleźć w amerykańskich archiwach również jego kartę powołania na front II wojny światowej, gdzie był podany cały rysopis tego dziadka, jaki on miał wzrost, jak wyglądał, jaki miał kolor oczu itd., itd. I ja pamiętam, w domu wtedy w Przemyślu położyłem na stole i pamiętam, w oczach 70-kilkuletniego człowieka pojawiły się łzy i powiedział: dobra, gadamy. I to był ten przełom.
No tak, a ja pamiętam inną historię, to już kończąc i dzieląc się także z naszymi słuchaczami, powiem, że pamiętam, kiedyś do niego pojechaliśmy z dziećmi. Dzieci małe biegały wokół stołu, który pięknie siostry nakryły. Ja tylko się modliłem, żeby nie ściągnęły tego stołu, tego obrusa ze stołu. Arcybiskup patrzył się z takim uśmiechem, po czym zawołał wszystkich księży z kurii i mówi: patrzcie i utwierdzajcie się w celibacie. No. Miał też poczucie humoru. Tak, specyficzne, tak bym powiedział, ale jednak... Pięknie, dziękuję.
To prawda, był takim prostolinijnym człowiekiem, był bardzo.
Tak, Tomasz Krzyżak, publicysta Rzeczpospolitej, autor jednej z biografii jedynej zresztą w tej chwili chyba arcybiskupa Józefa Michalika. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.